się poczuć jak kierownik sklepu mięsnego na przykład w tamtych czasach, by mógł sobie pozwolić na zakup takiego samochodu komfortowego jak na tamte czasy. No bo tak jak mimo wszystko przesiadając się z dużego Fiata, gdzie też mamy Fiata 125P z 81 roku, gdzie też jest bardzo wygodnym samochodem, ale no już ten Polonez to jednak jest troszeczkę przeskok, można powiedzieć, z epoki do epoki.
Mój tatuś jest bardzo najlepszy i jest kochany tata.
Tata ma Poloneza, samochód Poloneza?
Mhm.
Podoba ci się ten Polonez?
Mhm.
Co to jest?
Paralotnia. Ja na niej jeździłam. A jeszcze paralotnie są bardzo fajne, a jak dorosnę, to będę latać z tatą.
Fajnie takie rzeczy słyszeć. No bo to jest moja ukochana córeczka, Amelka, tak? Jeszcze pozdrawiamy naszą mamusię Mariolkę, która jest w pracy w tej chwili. No i też nam tutaj pomaga i kibicuje w tych naszych wszystkich zmaganiach i pomysłach, także... Kupiłem Poloneza. Mając już dużego Fiata, zapragnąłem mieć jeszcze Poloneza, mówię. Będzie komplet. Będę Fiatem, to będę kierownikiem sklepu mięsnego, a jak będę jechał Polonezem, to będę czuł się jak kierownik PGR-u na tej zasadzie, także... No i przy okazji z zakupu Poloneza okazało się, że z Polonezem jest cała fajna dokumentacja z nim związana, czyli począwszy od ulotek z salonu Saba, który był dealerem FSO, czyli zdjęcia, opisy, osiągi, parametry tego auta, tylko że wszystko w języku duńskim, ostemplowane Saab Danmark. Kserokopia duńskiego dowodu rejestracyjnego, ulotki salonu Saba, odprawa celna ze Świnoujścia z 90 roku, bo ten samochód, tak jak trafił za granicę, tak postanowił wrócić do Polski, no i kupił go pan Czesław ze Świnoujścia, który miał go przez 25 lat i tutaj do pana Czesława w pierwszej kolejności udało mi się dotrzeć, zlokalizować. W bardzo prosty sposób wpisałem imię, nazwisko, adres w Google'ach. Wyskoczyła mi agroturystyka w Świnoujściu i postanowiłem zadzwonić tak niewiele myśląc. Odebrała starsza pani, no i ja mówię, dzień dobry, chciałem pokój wynająć. No pani zaczęła mnie zbywać, że no wie pan, ale my się już tym nie zajmujemy, już jesteśmy z mężem starsi, już nie tego, nie. A to ja pytam, może gdzieś u rodziny, u znajomych, u sąsiadów, jakby pani mogła się zainteresować. Oj, nie wiem, wie pani co, bo ja bym przyjechał takim białym Polonezem, co mieliście go przez 25 lat. I cisza w słuchawce. No i za chwilę, Czesiek, chodź, o to jakiś facet z Lublina dzwoni, co twojego Poloneza kupił. No... Dziadzio tam widać, że troszeczkę głuchy, już mówi, co tam mówisz? No i zacząłem z tym panem rozmawiać, bo ja na początku myślałem, że no ja człowiek ze Świnoujścia, lata 90, no to tak troszeczkę zakup takiego auta, no to nie była wcale taka prosta sprawa, no, trzeba mieć trochę dolarów w tym czasie albo jakiejś znajomości. Po rozmowie z nim okazało się, że no ten pan kupił to auto na giełdzie w Szczecinie od handlarzy, którzy wyspecjalizowali się w zakupie tych wszystkich samochodów, które wszystkie zostały gdzieś tam za granicę sprzedane. Oni je ze Szwecji, z Danii, z Norwegii sprowadzali i wprowadzali z powrotem na polski rynek. No i tak po rozmowie w międzyczasie ta pani w tle zaczyna krzyczeć: panie, przyjedź pan, pokój będzie przygotowany. No i już w tym momencie no tak troszeczkę nieładnie się było wymiksować z tego wszystkiego i to, co na początku było tak gdzieś tak dla żartu wszystko traktowane, no zaczynało to nabierać jakiejś tam realnej formy, no. Zaczęliśmy szukać troszeczkę szerszym łukiem tego kontaktu w Danii. Najpierw gdzieś tam za pomocą mediów społecznościowych. Na podstawie dowodu rejestracyjnego, którego miałem kserokopię, no to miałem dane tej pani, nie? Ja jeszcze sobie wymyśliłem, że w międzyczasie tym Polonezem byliśmy u pana Bronisława Cieślaka, no bo te Polonezy, no to teraz są właśnie nazywane tak zwane borewicze, nie? I tutaj właśnie z panem Bronisławem udało nam się spotkać. Pan Bronisław podpisał mi parę pamiątek związanych, porobiliśmy zdjęć, poopowiadał kilka ciekawych historii, także samo to już było fajne przeżycie i takie dosyć ciekawe. No i między innymi w tym momencie też wzbogaciło moją kolekcję pamiątek, które będą też wystawione do licytacji właśnie, żeby tutaj zbierać pieniążki tutaj na rzecz kolegi na rehabilitację. Już akcie ostatecznej desperacji, biorąc pod uwagę, że jestem paralotniarzem, tutaj poprosiłem kolegę, który pomagał mi to logistycznie ogarnąć, napisaliśmy na duńskim forum paralotniarskim takiego posta z pomocą, że no to na początku było ujęte, że wybieram się do Danii, biorę ze sobą paralotnię, będę chciał polatać i proszę duńskich kolegów paralotniarzy o pomoc, gdzie ja mogę latać, gdzie nie mogę, jakie muszę mieć ze sobą uprawnienia, ubezpieczenia i tak dalej. Ku mojemu zdziwieniu odpisało no kilkanaście osób bodajże chyba i jeden post był bardzo ciekawy, bo wszystkie były odpisane w języku angielskim, a w jednym było napisane po angielsku, że chętnie pomogę i na końcu pozdrawiam. I to już był taki fajny element zaczepienia. Zacząłem z kolegą rozmawiać. Okazało się, że kolega pochodzi z Poznania. W Danii już mieszka 12 lat. No i jak ja mu powiedziałem, że polonezem jadę, to mało z krzesła nie spadł. Mówi, no chyba żartujesz, nie? No mówię, że no nie, no tak to latanie to tak przy okazji, no bo ja tak fajnie, gdzie pojadę, to lubię to zobaczyć sobie jeszcze z powietrza, jak to wygląda. No i tak troszeczkę się zaskoczył, no ale bardzo fajnie się zaangażował w to wszystko. Był takim moim koordynatorem po duńskiej stronie i pisał mi pisma do różnych urzędów, pomagał szukać. No ale czas wyjazdu był coraz bliżej, a pani Karen ani śladu. No i tak mówię, słuchaj Damian, to byśmy może zmienili strategię działania. Spróbuj mi znaleźć jakiegokolwiek użytkownika polskiego samochodu w Danii. Mówi, no spróbujemy, ale to mówi, wiesz co, ja bym tam się specjalnie nie szykował na jakiś sukces, nie? Po czym po dwóch dniach dzwonił i słuchaj, wiesz co, nie uwierzysz. Mówi, nie uwierzysz, okazuje się, że w firmie, w której pracował, ojciec właściciela miał poloneza w latach 80. Mówi, no to kurczę, no to lepiej nie trzeba. Mówi, zapytaj, czy możemy podjechać, zapytać, porozmawiać. Powiedział, że nie ma problemu, zapraszają, chętnie się z nami tutaj będą chcieli spotkać, porozmawiać. No i tym sposobem 27 kwietnia w zeszłym roku z lubelskich klasyków nocą, którzy tutaj, gdzie pan prezes Krzysztof też jest nam bardzo przychylny i tutaj różne fajne rzeczy nam udostępnia i tutaj też będzie kilka pomysłów, jak tutaj nasze te klasyki też wdrożyć do działania, żeby tutaj Markowi pomóc. Wyjechaliśmy o godzinie 10 w nocy z kolegą Wojtkiem. Jechaliśmy całą noc na zmianę. Raz on kierował, raz ja kierowałem z paralotnią na haku i tak w międzyczasie chyba gdzieś koło Drawska Pomorskiego zrobiła się pogoda lotnicza. Ja sobie wystartowałem, część trasy przeleciałem, porobiłem fajne zdjęć. Dojechaliśmy właśnie do państwa Szajkowskich, do tych pierwszych użytkowników, którzy mieli tego poloneza. Bardzo mili, fajni ludzie, fajnie, ciepło nas przyjęli. Pan Czesław opowiadał mnóstwo historii związanych z tym polonezem. No generalnie specjalnie go tam nie zmęczył, nie zniszczył, bo no on jak wyjeżdżał na Wielkanoc tym samochodem, to przeważnie na Wszystkich Świętych już go garażował i ten samochód między innymi do naszych czasów dotrwał, dlatego że chyba on był jego właścicielem przez większość jego użytkowania. Następnego dnia dwóch kolegów jeszcze z Warszawy dojechało, którzy pomagali mi to wszystko skoordynować, Paweł i Michał. Wsiedliśmy na prom do Jestat, do Szwecji i udaliśmy się do Szwecji. O godzinie chyba 19 w sobotę byliśmy już w Szwecji. Fajne i pocieszające było to, że jadąc ze Szwecji do Kopenhagi, jakikolwiek samochód nas nie mijał na polskich numerach rejestracyjnych, to trąbili, zatrzymywali nas, żeby sobie robić z nami zdjęcia, popytać, co my tu robimy i w ogóle, że jeszcze takie auto jeździ i po co tu przyjechało i ta cała historia no to była bardzo wesoła. No, samochód wyglądał trochę tak jak Szalonego Doktora z Powrotu do Przyszłości, bo na haku jeszcze miałem napęd do paralotni, no i to tak bardzo fajnie wyglądało, futurystycznie dosyć mocno, bo wzbudzało szerokie zainteresowanie, no nie tylko Polaków, ale i nawet tu pani na granicy nas zapytywała, dopytywała panowie, co to jest, na co to jakiś napęd alternatywny, jakaś nowość, jakaś coś, co to za chwilę tak każdy samochód będzie wyglądał, także było dosyć bardzo wesoło i sympatycznie. Samochód był dodatkowo oklejony logiem sponsorów, bo tutaj no, udało nam się pozyskać kilku sponsorów, bo tak jak w zeszłym roku, no tutaj też jechaliśmy z akcją charytatywną, między innymi gdzieś tam na celu i naszym beneficjentem w zeszłym roku był Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach. No dla którego też tam się udało, no co prawda skromne środki zebrać, ale w jakiś sposób też udało się pomóc. Potem pojechaliśmy jeszcze na klify, na Pomorze, żeby na samych paralotniach, już bez silników, wzdłuż wybrzeża sobie polatać, popatrzeć też bardzo w ciszy, spokoju, bardzo przyjemnie. A potem w niedzielę po południu byłem właśnie umówiony z tym państwem w Danii, którzy mieli poloneza swojego w latach 80. Przetrwało jedno zdjęcie, które sobie sfotografowałem na pamiątkę, no ich polonez był akurat w kolorze Yellow Bahama. Tak. Także też bardzo fajnie, efektownie wyglądał. pytanie, z którym jechałem do tego użytkownika duńskiego Poloneza, mówię, panie, czego pan kupił Poloneza? No przecież to jest szalenie interesujące. No, prosta sprawa, kosztował tyle, co połowę Volvo. Postrzegany był w charakterze dziwolonga, takiego cudaka, no bo tak, no z jednej strony tak, ni to Fiat, ni to Lancia, ni to jakieś, ni to Alfa Romeo, nie wiadomo co to jest, no jakiś Polonez, nie? Z bloku komunistycznego, także no generalnie pan miał dosyć przyjemne wspomnienia ze swoim Polonezem, mówi, że kiedyś pani Golfem wjechała mu w bagażnik, no to generalnie, no mówi, po Golfa musiała laweta przyjechać, a on sobie bezstresowo odjechał, także mówi, no generalnie miał dosyć przyjemne wspomnienia z tym Polonezem, też zrobiliśmy sobie kilka pamiątkowych zdjęć, porozmawialiśmy, także otrzymując zaproszenie na następny przyjazd, że jak będziemy w okolicy, to żeby koniecznie ich odwiedzić, nie, żeby opowiedzieć, jak ta nasza wyprawa się skończyła. No potem następnego dnia, to już był poniedziałek, no to postanowiliśmy sobie po prostu poświęcić na zwiedzanie Kopenhagi, no gdzieś tam zakupu kilku pamiątek, prezentów dla najbliższych. No i o godzinie 19 w poniedziałek mieliśmy już prom powrotny do Polski. Na godzinę 6 rano w Świnoujściu byliśmy we wtorek z powrotem w Polsce. No i z powrotem już całą drogę, w tak zwanym międzyczasie, po drodze odstawiliśmy kolegów do Warszawy. No i stopniowo we wtorek o godzinie bodajże 24 byliśmy już na miejscu, z drobnymi przygodami w Radomiu, gdyż alternator odmówił posługi i z pomocą Anglików w Radomiu udało nam się gdzieś tutaj auto uruchomić i z powrotem dojechać do domu. No, Polonez, rok produkcji jest 85, także no, już swój wiek ma taki. No, świadomość przyszła już po powrocie, nie? Że kurczę, że co ja zrobiłem? No teraz chyba drugim razem, jakbym miał jechać, to nie wiem, czy byłbym takim odważny, chociaż w tym roku właśnie plan był taki, że w pierwszym tygodniu po świętach wielkanocnych jedziemy tym Polonezem dalej w świat, no bo tak jak wspomniałem, na początku pani Karen nie udało się odnaleźć. Z panią Karen udało nam się nawiązać kontakt dopiero po dwóch tygodniach, jak żeśmy już wrócili. Chciałaby się spotkać, nie, że to byłaby dla niej przyjemność zobaczyć ten samochód jeszcze, bo to był jej pierwszy samochód z lat młodości. I plan był taki, że mieliśmy jechać tak, najpierw do Wałbrzycha. Po drodze mieliśmy odwiedzić ponownie pana Bronisława Cieślaka, czyli naszego filmowego porucznika Borewicza. Potem jeszcze koło Krakowa miałem się spotkać z panem Krzysztofem Spadło, autorem cyklu m.in. Skazaniec, teraz taki dosyć poczytny autor. Potem mieliśmy pojechać do Wałbrzycha, tam miałem się spotkać z kolegą, od którego ja kupiłem ten samochód w 2015 roku. Tam mieliśmy się spotkać jeszcze z kolegą, od którego on odkupił ten samochód. W międzyczasie też udało mi się nawiązać kontakt z komisem, w którym ten samochód stał i też tak dzwoniłem do tego kolegi, to też bardzo ciepło, entuzjastycznie poszedł do sprawy, bo tak jak z nim rozmawiałem, no to mówił, że on się przez dłuższy czas wahał, czy ten samochód w ogóle wypuścić z tego komisu, bo mu było szkoda, nie? No ale cieszył się, że trafił w dobre ręce i że samochód dostał tak jakby drugie życie. Tu już w tym czasie planując, o ile w zeszłym roku nie bardzo wiedziałem, jak się za to zabrać, jak tutaj prosić o pomoc poszczególne instytucje, no tutaj też należą się słowa uznania dla pana burmistrza miasta, urzędów, który też się chciał zaangażować i pomóc. No w tym momencie, no wiadomo, czekamy na rozwój sytuacji. Dlatego w tym momencie troszeczkę przeorganizowałem swoją akcję pomocy dla kolegi, bo dla kolegi jest w tym momencie ogłoszona zbiórka na portalu Się Pomaga i tam między innymi chciałem wypromować tą zbiórkę troszeczkę, żeby gdzieś ją pokazać, no idąc przykładem, że no skoro potrafiliśmy my jako Polacy kupić Irańczykowi ciężarówkę za 500 000 złotych, także myślę, że no tutaj swojakowi tym bardziej wypadałoby jakoś tam pomóc. I moim pomysłem było przede wszystkim najpierw, chciałem swoją drugą pasję tutaj ewentualnie w jakiś sposób uruchomić do działania. Mianowicie ja już sobie od 15 lat latam na paralotniach. No i między innymi mam taki sprzęt, który umożliwia mi zabrać ze sobą pasażera, no i pokazać mu to, co ja widzę na co dzień ewentualnie, no już troszeczkę, żeby sobie popatrzył, jak ten piękny świat jest z góry. No i zrobiłem to w ten sposób, że no gdzieś tam na mediach społecznościowych ogłaszając, że kto do 20 maja wpłaci najwięcej na rzecz Marka, no to spośród wpłacających trzy największe wpłaty będą ode mnie obdarowane lotem widokowym na paralotnie. No i tutaj też ku mojemu zdziwieniu i zaskoczeniu, no fajnie mi się to udało, bo no, jeden z moich kolegów z Norwegii, który musi wrócić właśnie po odebraną nagrodę, no wpłacił 2000 zł. Tam jeszcze było parę mniejszych wpłat. No już pozostałe te właśnie najwyższe wpłaty zostały tym lotem uhonorowane, także już to w jakiś sposób działa. Następnym fantem, który jest w tym momencie w realizacji, no to mam płytę z autografem Krzysztofa Cygowskiego z Budki Suflera. No i w tym momencie do 25 czerwca, kto wpłaci najwięcej, no otrzyma płytę z autografem pana Krzysztofa. Także zachęcam tutaj słuchaczy, ewentualnie jakby ktoś chciał, no to się pomaga. Zbiórka dla Marka Machaja, płyta czeka. W tym tygodniu też otrzymałem płyty od pana Marcina Millera z zespołu Boys. I tutaj też myślę, że za jakiś tam czas kolejnym fantem, który będzie wystawiony, żeby tutaj tą zbiórkę w jakiś sposób podkreślić, uatrakcyjnić, no będą płyty od pana Marcina Millera z zespołu Boys, jak ktoś lubi taki gatunek muzyki na przykład. Polonez też się włączy, no bo na przykład jeżeli chodzi o Poloneza, no to mam właśnie po mojej wizycie u pana Bronisława Cieślaka koszulki z autografem słynnego porucznika Borewicza, także tutaj też, ale to myślę, że to już z tego zrobimy taką chyba wisienkę na torcie, bo też jestem umówiony z panem Jerzym Rogalskim. Tutaj będę chciał już pójść tym kierunkiem weselnym, czyli tutaj film Wojtka Smarzowskiego, gdzie pan Jerzy Rogalski grał rolę wujka Mundka i miał w filmie Skodę. I to była Ferrari wśród Skód. Także tutaj jestem na etapie poszukiwania. Okazuje się, że żeby kupić taki model, to nie jest wcale taka prosta sprawa w tej chwili. Już zaangażowałem swoich kolegów w Czechach i na Słowacji, którzy mi poszukują właśnie takich modeli. No i tutaj pan Jerzy obiecał, że podpisze Ferrari wśród Skód, Jerzy Rogalski. No i tutaj będziemy, myślę, że też chcieli tym tokiem weselnym pójść dalej, dotrzeć do pana Mariana Dziedziela, do może do pana Bartłomieja Topy, żeby mi Audi TT podpisali. Także, czyli idąc tym tokiem weselnym, no żeby tutaj gdzieś tam zbierać kolejne fanty, no które myślę, że podnoszą atrakcyjność tej zbiórki, no bo fajnie mieć takiego fanta gdzieś tam, powiedzmy w biurze na przykład, za plecami i że stoi coś takiego i przychodzą potenci i pytają, a co to jest? A tu pomogłem takiemu panu Markowi, ja mam fajną pamiątkę, a pan Marek wraca do zdrowia. W tym momencie no to chodzi o to, żeby uzbierać mu na tą część rehabilitacyjną, nie? Bo tutaj w jego przypadku rehabilitacja no, czyni cuda, można powiedzieć, nie? No, a biorąc pod uwagę, że no, tak jak mówię, no, świat cały czas idzie do przodu i to, co jeszcze kilka lat temu było nieosiągalne, w tym momencie jest na wyciągnięcie ręki, tylko że no, niestety jest okupione to wszystko pieniędzmi. Marek ma 34 lata w tym momencie. Po ślubie ze swoją małżonką pojechał do Londynu, do Anglii, do pracy, no i tam dostał udaru w okresie świąt Bożego Narodzenia. Przez pewien okres czasu był tam na miejscu i tam był rehabilitowany, i ten, ale no w pewnym momencie rodzina, no po prostu dla rodziny było dosyć mocno uciążliwe, sprowadzili go tutaj do Polski. W międzyczasie urodził mu się synek, Mikołaj, który w tym momencie bodajże ma chyba 3 lata.
Teresa Kaźmierak, dyrektor Ośrodka Kultury w Urzędowie. Jest tutaj nasz kolega, nasz mieszkaniec naszej gminy, chory. Dobrze się stało, że jest taki człowiek jak Tomek Franc, który bezinteresownie chce pomóc, mobilizuje ludzi do tego, instytucje, nie wiem, stowarzyszenia i wszystkich dookoła. I sam myślę, że tutaj on jako inicjator robi bardzo dużo. I dzięki niemu mam nadzieję, że kiedyś ten nasz mieszkaniec będzie zdrowy dzięki Tomkowi i dzięki wsparciu tym ludziom, których Tomek tutaj werbuje. Podpieramy się pomysłami Tomka i jeżeli jakakolwiek by inicjatywa się pojawi, oczywiście włączamy się i działamy razem. mieliśmy takie historie i odtworzyliśmy to, gdzie naprawdę całe społeczeństwo z całej gminy, nie z urzędowa, z całej gminy brało udział. I myślę, że tutaj to nagłośnienie tej sprawy, że potrzebna jest ta pomoc i naprawdę warto pomagać, bo naprawdę możemy komuś podarować tak jakby drugie życie. I myślę, że tutaj nasz kolega Tomek już wiele zdziałał, bo tutaj ta akcja charytatywna z tym polonezem i teraz ta paralotnia, to myślę, że to jest wielka sprawa i wielkie dzięki dla Tomka. No i cóż, będziemy się włączać do tej akcji. Tak jak tylko możemy.
Nazywam się Paweł Dąbrowski, jestem burmistrzem urzędowa. Tu inicjatywę wykazuje pan Franc, jak zarówno pani dyrektor ośrodka kultury. To mówię to bez kozery, bo tak jest, bo zawsze jak coś się dzieje, to widać te osoby. A z naszej strony, ale jesteśmy jak najbardziej otwarci na współpracę, przychylni i wszystko będziemy robić, co możemy, aby ulżyć w tym nieszczęściu temu młodemu człowiekowi. Mówię, że ja też mam wykształcenie medyczne, więc tutaj wrażliwy jestem na krzywdę i nieszczęście ludzkie, a zwłaszcza, że tutaj jest młody człowiek, ale musimy sobie pomagać. Po prostu musimy sobie pomagać, bo takie nieszczęście każdego nas, z naszych bliskich, może w każdej chwili spotkać. Wtedy dopiero człowiek się uczy na takich doświadczeniach, co to znaczy pomóc drugiemu człowiekowi, co to znaczy nieszczęście i co to znaczy szczęście. Bo wielu wydaje się, że jest nieszczęśliwych, a są naprawdę szczęśliwymi ludźmi, bo nie wiedzą, co to znaczy nieszczęście. Nikomu tego nie życzę.
Po części wiem, jak to jest, jak się leży, jak ten przysłowiowy plan 5-letni i potrzebuje się pomocy i specjalnie można tylko sobie pomyśleć, a nic nie można zrobić, bo kilka lat temu, będąc ofiarą wypadku samochodowego, miałem taką właśnie niewątpliwą przyjemność poleżeć w szpitalu i też udało mi się wyjść z tego dosyć szybko, gdzie też pomogli mi sąsiedzi i koledzy i znajomi i w firmie, w której pracowałem, tutaj właściciel pan Piotr Janik, który też w tym momencie też dosyć fajnie pomaga mi w tej akcji mojej, parę jeszcze innych osób zaangażować się, także troszeczkę ja podchodzę do sprawy inaczej, bo tak jak mówi przysłowie, że najedzony nigdy głodnego nie zrozumie, podobnie jest i tutaj, kto nie poleżał, nie miał takiej sytuacji, to troszeczkę inaczej na to patrzy, myśli, że ja nie będę nigdy chory, zawsze będę zdrowy, piękny, mnie plecy ani kolana nie będą bolały i tak dalej, nie? Także tutaj można by było dużo rzeczy wymyślać.
Już tu powoli dojeżdżamy do kolegi Marka. Dojedziemy.
Jesteśmy na miejscu w domu rodzinnym Marka, zaraz spotkamy się z samym Markiem i z jego rodziną. Myślę, że coś będą mogli jeszcze powiedzieć, ewentualnie w jaki sposób można by pomóc.
Dzień dobry.
Proszę, pani wojewódz. Nie wiem, czy do Marka. Marek leży.
Dzień dobry.
Taki. Proszę, pani wchodzi. Proszę usiąść tu gdzieś tam. Siadaj.
To się stało w 2017 roku, święta w grudniu. I tak po pół roku wróciliśmy. Od tamtej pory cały czas tak w szpitale, dom, jakaś rehabilitacja. W domu mamy rehabilitantów też. Logopeda też przyjeżdża. W tej chwili to teraz ten koronawirus, to mamy problem już, nie? To na razie nie, ale tak staramy się na ile możemy, na tyle mu pomagamy. Także idzie troszkę do przodu, ale to wszystko malutko.
Bo to jest po udarze.
Tak. Oni po prostu sami tam nie wiedzieli, jak to się stało. On siedział, upadł i tyle było. Nie to, że tam ciężko coś wykonywał w tym momencie, tylko jak to święta siedzieli w domu i to wszczepana się stało. 33 lata.
Teraz 33?
Już teraz będzie miał 33 rok.
Jak możemy pomóc?
Najwięcej to nam trzeba na rehabilitację, na leczenia. no, transporty, bo jak przewozimy go gdzieś do szpitala na jakieś badania, czy no, ogólnie ciężko nam jest. Właśnie tu jest kolega, sąsiad, który nam chce pomóc. No jest jak jest, no ciężko nam. Nie wiem nawet jak powiedzieć. No, trzeba nam pieniądze i na transport. Nie mam, no, mamy samochód, jaki mamy, ciężko nam. Pożyczamy, żeby wózek wsadzić, żeby, no, no, żeby jakoś go przetransportować, bo on się nie da, żeby go posadzić normalnie, bo on w tej chwili, no, jakśmy jeszcze powiem wrócili, to on nogi miał proste. No tam rehabilitacja była. No niestety u nas, nasze szpitale doprowadzili do tego, że ma przykurcze nóg. I ciężko nam jest z tym, że najgorszy, mówię, gdzieś go nawet na wózek, jak go posadzimy, on siedzi, ale wie pani, on ma nogi. Zresztą pójdziemy, zobaczy pani, ona się tam, on wszystko rozumie, tyle, że dużo nie porozmawia, nie? Ale Tomka nie widział tyle i poznał, jak był. Także dla nas, no wie pani, starszy człowiek jest inaczej, a młody, tym bardziej, że on we wrześniu wziął ślub, a w grudniu się to stało. Bo jest ciężko. Ciężko go nam nawet umyć. Żeby nawet zrobić jakąś łazienkę czy coś, to też trzeba dużo pieniędzy na to, żeby dostosować do tego. No a tak się nie da wszystkiego na raz, nie? Same leczenia, rany, teraz po ćwiczeniach popękała skóra, porobiły się rany, wie pani, to same opatrunki, jak idę, to ile ja płacę. Przyjeżdża z Lublina taka doktor, chirurg, nadzoruje to. Po prostu przy ćwiczeniach pęka skóra, nie? A to jest, ja powiem tak, kto tego nie ma, to nie rozumie. A dla niego to jest tylko ból, ból i ból. On tylko w bólu żyje, bo samo to, jak go ćwiczą, te nogi naciągają tego, to jest dla niego ogromny ból.
Panie Marku, pan Tomek chce i pomaga panu i mam nadzieję, że uda się doprowadzić do takiego stanu, żeby pan wrócił do zdrowia i pojechał do Danii tym polonezem, który zbiera pieniądze na pana rehabilitację. Mam nadzieję, że tym reportażem też troszeczkę zainspirujemy ludzi do tego, żeby pomagać.
Bardzo dziękujemy z góry wszystkim. Powiem pani, że się chce lepiej życzyć, że ktoś się interesuje, że ktoś odrobinkę ma takiej dobrej woli, chce pomóc. To jest bardzo dużo. Dla nas to jest bardzo dużo.